Dom dziecka w Zamościu, położony w lesie, tuż za Starym Miastem i Zalewem, na osiedlu Zamczysko.
Dzień dobry pani, dzień dobry.
Przygotowuję reportaż o Bronisławie Pekosińskim, który wychowywał się w domu dziecka.
Tutaj?
To tu kieruje swoje kroki, chcąc poznać losy bohatera audycji Zbigniewa Stepka z 1965 roku.
Panie dyrektor!
Podczas okupacji hitlerowskiej wysiedlono za mężczyzny wiele tysięcy ludności i dzieci. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło w obozach i krematoriach. Tysiące dzieci utraciło rodziców.
Ja nie wiem, czy to była matka, czy to była jakaś obca kobieta, ale pamiętam, jak wzięła mnie na ręce, wyszła i gdzieś mnie niosła. Jakieś druty były kolczaste. To były wysokie druty, naokoło otaczające ten barak. Przerzuciła mnie przez te wysokie, kolczaste druty i Niemiec strzelił i zabił ją na miejscu. Ja poza drutami padłem na jakieś kartofle. Złapałem ten kartofel, który tam był na tych kopcach i zacząłem jeść. I w tym samym momencie Niemiec chciał i mnie zabić. Ale ktoś zaczął strzelać od strony lasu, bo las właśnie otaczał naokoło ten obóz hitlerowski w Zwierzyńcu. I kiedy ten Niemiec padł, podeszli pode mnie. Partyzanci okryli mnie jakimś płaszczem, bo był w tym czasie, przypominam sobie, deszcz. Mokro było, trzęsłem się zimna, z głodu i ponieśli mnie do jakiejś pobliskiej chałupki. Kiedy już doszedłem do siebie w tym domu obcych ludzi, dobrych ludzi, którzy się mną zaopiekowali, oni mnie skierowali do jakiejś ochronki. Gdy przybyłem do domu dziecka, nie znałem swojego nazwiska. Przybyłem jako bezimienny. Bezimienny.
Ja takiej osoby nie kojarzę, nie pamiętam. Pierwszy raz w zasadzie słyszę od pani. Tak na szybko może to być pewien problem, żeby odszukać.
Dyrektorka domu dziecka Edyta Panas wraz z Antoniną Mazur wyciągają z szafy stare dokumenty.
To stare księgi, 46 rok.
Bronisław Pekosiński.
Jako który jest w naszej księdze? Jako 36. Ale cóż mamy na temat tego pana?
2 września 1946 roku trafił tutaj.
Kto skierował? Kuratorium
Okręgu Szkolnego?
Szkolnego to kiedyś było, tak. Imiona rodziców. Leopold, tak? I Natalia, tak? A tutaj to pismo jest tak wywijane, takie artystyczne, więc czasami jest też trudno odczytać. Wieś nie wiadomo, ale gmina Zwierzyniec. A cóż to jest, pani Tosiu, w tych uwagach? Przeniesiony do domu dziecka?
Kalek.
Kalek Wrocław.
To do Wrocławia trafił też.
Ale widać, że trafił do Wrocławia na krótko, bo powrócił 49 roku. I w 60 roku jest wpis, że opuścił dom dziecka.
1 września 1939, tutaj data jego urodzenia. Widzę, że jest poprawiona.
Opuszczał dom dziecka mając 21 lat. Pierwsi wychowankowie, tak, gdzie pan Bronisław trafił. A zobaczmy tutaj 46 rok, jak liczny na tamten czas był dom dziecka. Tutaj cały czas przewracam naszą księgę. O, i mamy 91 wychowanków było w 46 roku przyjętych do domu dziecka w Zamościu. 36 był pan Pekosiński. Też mamy taką rubrykę krewni dziecka i w wielu przypadkach jest to rubryka pusta. W niewielu mamy jakąś informację co do krewnych. Zabrała matka na przykład, mamy taką adnotację. Zabrała ciotka, czyli rodziny odnajdywały się.
A tu w przypadku Pekosińskiego
nie wiemy, czy znaleźli się najbliżsi.
A imię bodaj mam Bronek. Nie wiem, skąd mi się to utrwaliło, bo trudno mi sobie przypomnieć, czy to z domu rodzinnego, czy też właśnie z ochronki. W każdym razie to imię Bronisław mam i gdy przybyłem do domu dziecka, nazwano mnie na podstawie Polskiego Komitetu Opieki Społecznej, że ten komitet się mną zaopiekował. Pekos. Dołączono końcówkę ski i nazwano mnie Pekosiński Bronisław. Ale nazwisko to jeszcze nie wszystko. Nie miałam swojej daty urodzenia. Na świadectwa w szkołach pisano mi różne daty urodzenia. 36, 39, a nawet i 40. Dlatego też w sądzie dla nieletnich sędzia Feliks Kozyra robił wszystko, żeby datę urodzenia mi ustalić. Trwało mniej więcej od 47 roku do 58. Prawie 10 lat. Często mnie wzywał do siebie i pytał, co ja pamiętam, żebym przypomniał sobie jakieś obrazki z dzieciństwa, więc na podstawie tego ustalono mi datę symboliczną, żeby to było pamiątkowe. Dnia 1 września 1939 roku.
Budynek z 1984 roku jest ten wybudowany dla Gierka na jedną noc. Miał przyjechać na dożynki. To się tak nieformalnie nazywa Gierkówka. No niestety nie przyjechał, ta piękna posiadłość została i mamy dom dziecka od 1984 roku. Przeniósł się właśnie z Kościuszki tutaj.
Czyli z centrum, ze Starego Miasta tutaj, na obrzeża.
Siostry Klaryski tą funkcję jakby opieki sprawowały nad dziećmi, nad sierotami powojennymi.
W dawnym klasztorze Klarysek, gdzie mieścił się dom dziecka, dziś znajduje się szkoła muzyczna.
Szkoła muzyczna, słucham.
Gdy pytam o Bronisława Pekosińskiego, twarz pracującego na recepcji Jerzego Nogacza rozjaśnia się.
Oj, mój kolega nawet był. Znaliśmy się już dużo lat. Tu był kiedyś dom dziecka. To było całkiem inaczej. Pamiętam, bo tutaj pochodzę akurat ze Starówki, także znałem go. Pracował jako księgowy w PKS-ie. Był lubianym księgowym. Bardzo dobry szakista.
Pan Jerzy wskazuje mi bar, w którym jadał Bronisław Pekosiński.
To jest samoobsługa, ale to był konsument, któremu trzeba było do stołu podać, bo nie był w stanie sobie nawet tej zupy czy tam jakiegoś drugiego przenieść, prawda?
Właścicielka baru Zofia Kiełbasa wraz z pracownicą Anną Wróbel.
Lubił pierogi ruskie, codziennie by jadł, ale tak uzgodniliśmy, że będziemy zmieniać, bo pierogi nie, tylko żeby zmieniać ten jadłospis, nie, bo to starsza osoba. Z tego co wiem, to lubił palić papierosy też. Dostawał na piwo po obiedzie, w parku czasami sobie jedno wypił piwko, a tak to zachowywał się kulturalnie.
Po tym filmie tak już każdy kojarzył tego pana.
To nie ma osoby z tej starej Starówki, z tych starszych, z lat 70., 80., nawet 90., którzy by nie znali go. To bardzo znana osobistość, tutaj Starówki wszyscy go znali. Raz, że miał ten garb, jak to nieładnie się mówi.
Oglądałam z nim film, jeszcze jak żył. Człowiek biedny, on oczywiście był przez jakiś czas chyba alkoholikiem, ale to wszystko z przeżyć, ja to rozumiem. On miał życie przecież okropne. Nigdy nie znalazł rodziców, nikogo, nawet matki. W domu dziecka się wychowywał, nie miał żadnej rodziny, ale potem okazali się w Zamościu sponsorzy, którzy troszkę mu pomagali. Chyba się nazywa pan Adamczyk, ma kantor tu na placu Stefanidesa. Nie wiem tylko, czy to prawda, bo podobno wybudował mu pomnik bardzo ładny, ale nie widziałam tego pomnika, nie mogłam znaleźć, szukałam na cmentarzu. Niestety muszę iść, bo koleżanki czekają.
W kantorze spotykam Bogusława Adamczyka, który ponad 20 lat opiekował się Bronisławem Pekosińskim. Zadbał też, by na jego grobie stanął pomnik.
Dzień dobry.
No, Bronka to ja znałem od dzieciństwa, wczesnego bardzo. Byliśmy razem w kościele tutaj świętej Katarzyny ministrantami. No potem w wieku już kilkunastu lat, no drogi się rozeszły, zwłaszcza, że on był ode mnie dużo starszy. To ja miałem 2 latka czy 3, jak byłem tym ministrantem, a on miał wtedy 15, 16. Gdy ja miałem z kolei 18, 19, 20, to Bronek już był dojrzałym mężczyzną. Już miał 30 parę. No ja poszedłem w życiu swoją drogą, a Bronek swoją. No, różnie ta jego droga wyglądała. Z początku było dobrze, a później troszkę się pogubił w życiu. On miał swoje zasady, przede wszystkim był strasznym oportunistą i na niego nikt nie mógł mieć wpływu, on po prostu był sam w sobie. No, tak jak o sobie mówił, jestem samotny biały żagiel. To jego powiedzenie. No, pogubił się, bo stał się sławny w Zamościu i w okolicy, i w powiecie, i w województwie.
To wszystko przez ten film, czy jeszcze wcześniej?
Nie, to gdzie do filmu jeszcze było? Szachy. Był mistrzem nad mistrzem w Zamościu, tylko miał takiego jednego przeciwnika, który go, powiedzmy, lał, a tak poza tym to nie miał przeciwników tutaj, ani w powiecie. Litości w szachy nie miał. graliśmy, to były mistrzostwa i Bronek grał na bodajże 20 stołach.
Ile miał pan wtedy lat?
16, 17. I on tylko szedł, puk, następny stół, puk, puk. No i wszyscy odpadali po kolei. A mi tak się złożyło, że zostałem ostatni. I on wtedy popatrzył na te szachy, na mnie. Później przysiadł, pomyślał i króciutko było. Benz i po mnie. Szachmaty i koniec.
O ile funt, jakbym chciała wymienić?
Sprzedać?
Trzy lata temu ukończyłem szkołę średnią. Pracuję teraz w Zamościu jako pracownik umysłowy. Chciałem się kształcić. Interesowała mnie zawsze historia. Ale byłem trudny do wychowania. I nikt nie chciał mi pomóc w dostaniu się na studia. Teraz największe zadowolenie dają mi szachy. Każdy wolny czas spędzam na grze. Wtedy nie myślę się o kłopotach i zapomina się o wszystkim.
Wiesław Pałka, były trener gry w szachy w szkole numer 10 w Zamościu, dobrze pamięta Pekosińskiego.
Jak poznałem? Przy stoliku szachowym. Mogło być jeszcze lata 50. Też lubiłem tę dyscyplinę sportu. To nazywa się dyscyplina sportowa, bo nie każdy to twierdzi, że to jest sport jakiś. Ja mówię, że to sport jest, bo ćwiczy przede wszystkim umysł. Bronek Pekosiński był jednym z czołowych zawodników na Zamojszczyźnie, mało na Zamojszczyźnie, na szczeblu województwa lubelskiego. On miał dużo literatury w domu, czytał tę literaturę, a resztę na pewno jakieś jego zdolności, no może wrodzone już. Jego przeciwnikiem, może nie przeciwnikiem, tylko partnerem, też do czołówki, to był Adam Wojtow. No i taki był jeszcze Rybak Józef, też był dobry zawodnik. Oni tam zawsze w tej pierwszej trójce grali. No ja grałem z nimi wszystkimi. No ale ja byłem gdzieś może bliżej w pierwszej dziesiątce, a zawodników w tym czasie w Zamościu było może ze 30, może więcej, bo były nawet dwa kluby szachowe w tym czasie. No myśmy grali w jednym klubie, zresztą znałem go z mistrzostw szachowych miasta Zamościa, czy województwa byłego zamojskiego jeszcze. Jeśli chodzi o międzynarodowe, to on grał tak zwane partie, które były zapisywane lub nadawane telefonicznie. Każdy ruch, który utrzymał telefonicznie, to na ten ruch odpowiadał. Wiem, że sukcesy miał, bo grał, można powiedzieć, z zawodnikami z całego świata. Dobry zawodnik, mocny zawodnik był Pekosiński. Zapraszałem go po prostu na zawody. No, byłem w międzyczasie w zarządzie klubu szachowego. No, dobry człowiek był. Później wpadł może w takie trochę nieciekawe towarzystwo. Później zerwałem kontakty. Były jeszcze turnieje szachowe, ale on już nie przychodził nawet. Nie pisał się na nie.
Bronek trzymał się raczej bliżej księdza, bo widział w tym jakiś interes, w tym sensie, że sam chciał być księdzem. I tak, jedni robili z niego komunistę, drudzy robili księdza, no ale gdy wyszło na to, że księdzem on nigdy nie zostanie ze względu na to upośledzenie, tą wadę fizyczną kręgosłupa, to już Bronek nie zabiegał o względy księdza, a tym bardziej gdy podpadł bodajże na Boże Narodzenie, to już go ksiądz Michalski całkowicie oddalił, dlatego że kiedyś msza odbywała się przy głównym ołtarzu. Ksiądz jeszcze plecami do wiernych odprawiał mszę i korzystał z mszału. Mszał kilkakrotnie był przenoszony z jednej strony z lewej na prawą, z prawej na lewą. I to byli ministranci, którzy już byli starsi, którzy wiedzieli, w którym momencie i ten mszał unieść. To przecież, tak jak ja byłem ministrantem, mają 3 lata, to ja w życiu bym tego nie uniósł, a także to już byli doświadczeni ministranci, starsi, tacy jak Bronek, te 15-16 lat. Uroczystość wielka, ludzi, cały kościół i Bronek przyszedł i nic by w tym nie było, gdyby nie to, że przyszedł na bani. I to dobrze był zamroczony. No i gdy wziął ten mszał, musiał zejść te 2 schodki od ołtarza, tak jak z góry po tych schodkach ruszył, tak ruszył z tym mszałem w tłum między ludzi. Sam się z mszałem przewrócił i ludzi poprzewracał. I także jedni byli wstrząśnięci, drudzy się śmieli. No w końcu ksiądz pierwsze słowa jakie to skierował do Bronka, paszał won. I także skończyła się Bronka posługa. Minęły lata, tylko dochodziło do mnie, że Bronek się toczy coraz niżej. Dzięki temu, że wychowawcą jego bezpośrednim w Bidulcu był sekretarz partii Drozd. A więc tak go popychał i go ratował. Jak Bronka wyrzucili z tej firmy...
Z PKS-u.
Gdzie on nie pracował i w kaflarni, i w PKS-ie, i w fabrykach mebli, i w zakładach mięsnych. Ale gdzie go nie wyrzucili, to go gdzie indziej przyjmowali jeden telefon. I tak pracował. I to trwało do 68 roku, gdy dostał wylewu.
Wydaje mi się, że długo ujawniała się u mnie jakaś dzika natura i pchała mnie w las. Z domu dziecka uciekałam na każde wakacje. Jak przyszło zakończenie roku szkolnego, nie było wakacji, w których bym nie wyjechał do lasów zwierzynieckich. Próbowałam nawet sam prowadzić życie. Nie zarabiałam przecież. Byłem uczniem. Nie miałam z czego żyć, ale uciekałam w te lasy. Żyłem bardziej jak dziki zwierz niż człowiek.
Romuald Karaś to dziennikarz, który napisał o Pekosińskim reportaż. Grzegorz Królikiewicz, reżyser, na jego podstawie nakręcił później głośny w latach 90. film Przypadek Pekosińskiego. Film zdobył Złote Lwy.
Większość wielkich tematów, a kilka miałem wielkich tematów, filmy z tego powstały choćby. Tylko przez przypadek poznałem.
Romualda Karasia spotykam w bibliotece w Lublinie, gdzie zbiera materiały do swojej nowej książki.
Wracałem późno do jakiegoś domu noclegowego w Zamościu. I nagle zobaczyłem, że ktoś leży w rynsztoku, padał deszcz. Podszedłem, myślę sobie, upadł czy coś. No. Jeszcze było na tyle widno, że zobaczyłem, że to jest kaleka garbaty karzeł. Podałem mu rękę, próbowałem go podnieść i usłyszałem wtedy, nazywam się Pekosiński. To było jedyne w świecie nazwisko od Polskiego Komitetu Opieki Społecznej, PEKOS-u, stąd Pekosiński po prostu. No i to był początek mojej znajomości. Później byłem na wycieczce kuratorów sądów dla nieletnich, bo byłem kuratorem sądów dla nieletnich i jego opiekun prawny, sędzia, który go stworzył jakby cywilnie, bo nic o nim nie było wiadomo. Właśnie ten sędzia cały czas opowiadał mi o Pekosińskim. Pekosa zniszczył alkohol, tak. Kiedy miał być film i on doznał wylewu, przeleżał ileś tam dni nieprzytomny, koledzy go opuścili, bo po pijaństwie, po libacji takiej, kiedy on uciekł z sekty Boga Wilka, był taki Wilk, brat sekretarza Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. I tamten utworzył sektę taką, która wędrowała po Polsce, uznając tego Wilka za Boga. Do tej sekty trafił Pekosiński i oni usiłowali go nawrócić na mleko zamiast alkoholu. On już tego nawracania miał dosyć i miał niepobieraną rentę od kilku miesięcy. Dorwali go kumple i pili do upadłego, pozostawiając go, kiedy on doznał wylewu. I z trudem go odratowano. Kiedy zaczęliśmy kręcić film reżyserii Grzegorza Królikiewicza, on niczego nie pamiętał poza swoim nazwiskiem, nazywał się Pekosiński. Nie umiał ani czytać, ani pisać, ponieważ wylew pozbawił go tych umiejętności, tylko umiał się podpisać. I w efekcie gry w szachy, ponieważ namówiłem go w szachy, mówię, że tyle razy przegrywałem z tobą, a teraz to ci takie manto sprawię, że będziesz pamiętał. Jeszcze niecenzuralnie mówiłem do niego. W efekcie Pekosiński, który nie chciał grać, ponieważ po wylewie widział wszystko poczwórnie. Cztery razy tyle. Figur widział, tak? No i oczywiście z kaleką, no, błyskawicznie się rozprawiłem, dostał mata. I stało się z nim coś bardzo dobrego, mianowicie nie mógł znieść tego, że ktoś go pokonał. I zaczęliśmy grać. Już w drugiej partii stawiał mi znaczny opór, biorąc pod uwagę, że on wszystko widział poczwórnie. Po kilku partiach zdałem sobie sprawę, że odbudowuje się jego mózg. Ja jako abstynent po prostu nie zdawałem sobie sprawy, jak może organizm przez wódkę, przez wylew być zrujnowanym, ponieważ wcześniej to on błyskawicznie rozprawiał się, to był utalentowany bardzo szachista. Putramen, który stał na czele Polskiego Związku Szachowego, chciał go przenieść do Warszawy, no ale zastanawiali się garbaty, karzeł, żeby grał w reprezentacji Polski. Tak.
O ile z początku szachownicę przewrócił wszystkie pionki, nie wiedział, co to jest. Mistrz. A potem już i tym filmowcom, i Królikiewiczowi, i Karaś były, lał ich, tylko nie mieli szans. Także Królikiewiczowi bardzo, bardzo dużo zawdzięczam. No, Bronek przede wszystkim. Ten film postawił go na nogi. On jak wchodził, to wchodził jak hetman gdzieś do urzędu. Z tymi kmiotkami tam nie rozmawiał, nie tłumaczył się, tylko szedł do prezydenta, czy prezydent odesłał do konkretnego urzędnika, to rozmawiał z nim. Wszystko szło przepchnąć, no. To już był końcówka filmu, albo już i po filmie. No ale już byliśmy tak rozkręceni i tak już nas wszędzie znali, że potem załatwiłem pełnomocnictwo, no bo bywało tak, że gdzieś poszedłem do urzędu. A pan kto? Ani brat, ani swat, ani szwagier, ani ojciec, ani matka, ani co. Do widzenia. I notarialnie załatwiliśmy pełnomocnictwo, że ja mogę w jego sprawie decydować bez mała o wszystkim, nie? A z nim było, oj Boże, co to było? Sama ta sprawa w tym sądzie, o to eksmisję tych ludzi. W PKS-ie to tacy ludzie, tam cała sitwa była, podeszli go i po prostu za butelkę denaturatu. Zameldowali się u niego, no i to miało być niby, że mieszkają u niego i ta opieka, nie? No a potem jak to już było, to widzieliśmy jak to było, zresztą ja też tam do niego chodziłem, to wiedziałem jak to było.
Melinę zrobili?
Może nie tyle melinę w tym sensie, że jak to się uważa melinę, ale po prostu to był tylko pokoik mały. Ten cały pokój to tak jak u mnie, o tutaj kantor i w tym pokoju i Bronek, to małżeństwo i dwoje dzieci. Także, że on praktycznie, gdy wchodził do tego pokoju, to miał tylko tapczan, 20-centymetrowe przejście, bo już tu postawili, oddzielili od niego szafę trzydrzwiową taką. I to był jego cały świat. I to tak trwało. Ale ja sam wiem, w jakim stanie go odnalazłem, to urągało czemukolwiek. To w ogóle jakieś opiece, to trudno było powiedzieć, zwłaszcza, że oni na niego nie mieli wpływu, bo on ich bardzo nie lubił. Mieli problem też z kąpaniem, absolutnie nie chciał się myć, jeszcze się ogolić, to się ogolił, ale myć się wcale nie chciał. Jeść nie umiał, bo nic nie jadł. Tyle, co jego wyżywienie dziennie, to były dwie kromki chleba ze smalcem i ogórek kiszony. Koniec. To było śniadanie, obiad i kolacja, no. Z tym, że co, że zapas piwa miał zawsze zatapczanym. Do ostatnich dni, do ostatniego dnia życia, jak to się mówi, bardzo lubił piwo. Z tym, że miał zastrzeżone i tak już wyliczone i ustawiona była sprawa, że jedna buteleczka dziennie. Także sobie jak przychodził po obiedzie, to sobie sączył już do wieczora, ale tylko jedna.
W dowodzie osobistym wpisano mi datę urodzenia 1 września 1939 roku. Imię ojca Leopold, imię matki Natalia. Skąd podano te imiona? Nie wiem. Ale chlubię się nazwiskiem, że nadano mi Pekosiński od słowa Pekos. To jest jakieś przypomnienie moich dziecinnych lat i moich tragedii. I kto wie, może przyjdzie mi kiedyś założyć ciepło domu rodzinnego, którego nie zaznałem. Wówczas moja rodzina będzie również nosić to nazwisko Pekosiński.
Ale żenić się miał. Tak, bo jak pracował jeszcze w tym rozwoju tam, to miał taką Marysię, taką miał się żenić. No i to wszystko, że oj, to huczało. Ja to raczej z opowieści, to jak Bronek miał się żenić, to ja jeszcze za młody byłem. Wszystko by było dobrze, tylko tu właśnie cały Bronek. Miłość była wielka, wszystko pięknie, zanosiło się. Ta Marysia była samotna, matkę miała, tylko matka ją samotnie wychowywała. Jakieś takie powojenne sprawy. No Bronek wiadomo, samotny, nawet już była mowa o żenku, ale wzięło się, zepsuło. Bo Marysia powiedziała, że dobrze będzie wszystko, za niego za mąż wyjdzie, ale musi rzucić papierosy. Bronek mówi, co? To odpada. Ja paliłem, palę i będę palić. O. Także pal licho Marysię, pal licho ślub, pal licho wszystko. Koniec. Jak miłość się zaczęła, tak się skończyła. I wesela nie było, ślubu nie było, nic nie było. No. Zaraz gdzieś tak po tym święcie zmarłych, po pierwszym, no bo to tu tak zawsze rodzina przyjeżdżała, brat. Drugiego, trzeciego czy czwartego, to u mnie czasami bywało, że spędzał i listopad, i grudzień, i styczeń, i luty, i marzec. I go w kwietniu albo w maju po Wielkiej Nocy już odwoziłem z powrotem.
Czyli on w święta nie był sam?
U nas, u mnie w domu. Także i dzieci, i prezenty. On oczywiście nic nie chciał, a po co mi to potrzebne? ale później wracać z kolei wcale nie chciał. Ja wracam godzina powiedzmy 15, 16, a Bronek już w piżamie, bo on już się będzie kładł spać. Tak kombinował, dlatego że bał się, że ja powiem, no Bronek, pakuj się, jedziemy do ciebie, nie? Teraz wcześniej to zamykam kantor, uciekam, ale kiedyś to do 17 pracowałem. Także gdy szedłem do pracy, to już z sobą od razu brałem słoiki, zupa, drugie, jakiś sos, kluski czy makaron już ugotowane, surówka, to wszystko, całą tą torbę. To już z tego miałem i o tej 17 kończyłem, jechałem do Bronka, zanim mu to wszystko odgrzałem, podałem, zanim on to zjadł, zanim pomyłem te naczynia, to do domu wracałem 20, 20:30. I też czasami żona też różne obowiązki miała, raz zdążyła, raz nie zdążyła, to musiałem znowu gotować już na następny dzień, żebym rano miał dla niego co zabrać. I to była uciążliwość. No już obciążyło mnie tak, że czasami już szedłem, to już od niego wychodziłem, to szedłem do tego samochodu, to ktoś by powiedział, że chyba pijany, bo już noga za nogę ciągnąłem, teraz o rucho, siedzimy, ludzi nie ma. Kiedyś cały dzień, cały czas było. To szedłem do tego samochodu jak pijany i do domu to samo, a w domu zjadłem jak zjadłem, czasami wziąłem więcej tego jedzenia, to i Bronek się najadł, i ja się najadłem, że już nie musiałem w domu jeść, ale jednak przygotować na drugi dzień trzeba coś było. Spotkałem się z moim kolegą, z którym żeśmy się bez mała od dziecka wychowywali razem. Żeśmy się tak dogadali, troszkę w życiu jakoś tak pokomplikowało. Jakiegoś szukał kąta. Ja mówię, to słuchaj, co ty masz gdzieś tam się poniewierać, gdzieś tam szukać, komuś kasę napychać? A kto zrobimy, mówię, spółkę. Krótka mowa, mówię, ty zamieszkasz z Bronkiem, zajmiesz się nim, w tym sensie, że z nim będziesz. I Bronek będzie miał wygodę, bo będzie z kimś. I ja też będę odciążony. Będę mógł po pracy nareszcie pojechać do domu, zjeść i się spać położyć. Słucham.
Coś z duńskich jest, Polon?
Jest.
Mieczysław Liwak mieszkał z Bronisławem Pekosińskim przez 4 lata. Mówiąc o nim, ciągle się wzrusza.
Wiele nie potrzebował od życia ani opieki. Starał się być zawsze taki samodzielny. Nawet w trudnych chwilach rzadko się zwracał o jakąś tam pomoc. Czasów wódki Bronka to nie pamiętam. Ja pamiętam tylko tyle, że on, no jeżeli już coś, no to miał zawsze to piwo, które stało na stole. Zresztą nawet gdy było więcej nie, to wypijał sobie ewentualnie to jedno piwo, chociaż już w późniejszym czasie nawet i to odpuszczał. Także moja obecność z Bronkiem to alkoholu żadnego z jego strony. No szachy były jego pasją, to nie odpuszczał. Grałem z nim często, ale ta partia to już trwała tak 3 godziny. Początek partii, jeżeli było dużo na szachownicy, on już tego nie ogarniał, po prostu gubił się. Ale same te końcówki, takie, jeżeli już było niewiele, to takie mistrzostwo jego pozostało.
I ten ostatni wieczór siadł do obiadu, zjadł, zapalił papieroska, no i ten kolega w kuchni miał taką kanapę, a on w pokoju u siebie pomału się układał do snu. I rano, pamiętam, to był 2 stycznia, telefon rano, 7 godzina, ten kolega dzwoni i mówi, Boguś, przyjeżdżaj, Bronek nie żyje. Ja mówię, co się stało, jak się stało? Nic, mówi, ja się zerwałem rano, zajrzałem do pokoju, mówi, a on na podłodze leży. No to mówi, wziąłem go na ręce, bo co takiego chucherko, położyłem go, przykryłem go kołdrą, ale mówi, ale on zimny. No i co, no lekarz przyjechał, stwierdził zgon, że sprawy jakieś takie wieńcowe, jakieś tam te inne miażdżycowo, takie. Zresztą lekarz jego bardzo dobrze historię znał. Przyjechałem, patrzę, no leży Bronio gotowy, śpi sobie na wieki wieków.
Zastanawiałem się, nieraz do dzisiaj, jest to zagadką, stoi mi ta kobieta w pamięci. Czy to matka była moja? Kto odważył się tak narazić po to, żeby mnie uratować?